Naszym studiu Artur Łącki, poseł Koalicji Obywatelskiej, przedsiębiorca. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od służby zdrowia. Wczoraj kolejne doniesienia, portal Onet, tym razem o prosektorium w Szpitalu Południowym. Strasznie tego dużo, panie pośle. Jak reaguje partia, jak powinna zareagować partia rządząca na ten skandal? Wystarczająco?
Mówimy w ogóle o Szpitalu Południowym czy o prosektorium, bo o tym nie słyszałem. Wczoraj oglądałem mecze.
To szczęśliwy z tak pana jest. Posła. Człowieka, sprawa jest dość bulwersująca w Szpitalu Południowym, jak donosi portal Onet, co może nie być takie bez znaczenia w tej całej aferze, działał proceder handlu zwłokami. Szef tego prosektorium wybierał zakłady pogrzebowe i handlował ciałami zmarłych.
Już to powiedziałem w którymś wywiadzie, że ja w ogóle nie wierzę w te wszystkie doniesienia ani pana redaktora Słowika, ani te
Onetu również, pan nie
Onetu
wierzy?
Również, ale są to sprawy bulwersujące bardzo opinię publiczną, więc muszą być wyjaśnione przez prokuraturę od początku do końca. Nie dość, że wyjaśnione przez prokuraturę, to jeszcze wyjaśnione tak na forum publicznym, czyli prokuratura powinna informować społeczeństwo, jakie prowadzi teraz dochodzenia w tej sprawie, czy w sprawie tego Szpitala Południowego, czy komuś ewentualnie z jakichś zarzutów będą postawione, czy nie. No po prostu trzeba tą sprawę wyczyścić na forum publicznym. Ludzie muszą być spokojni, że takie rzeczy nie miały miejsca.
Nie wierzy pan w 1 600 000 w Południowym dla pana Dawida Kacprzyka?
Nie, 1 600 000, panie redaktorze, to ja panu jeszcze podam 20, 30 czy 50 innych lekarzy, którzy tyle zarabiają w innych szpitalach.
Bez specjalizacji?
To jest akurat... No, ja mówię o lekarzach. No, czy pan chodzi zawsze do lekarzy ze specjalizacją? Czy pan się pyta, jak idzie pan do lekarza, czy lekarz ma specjalizację? Nie, idzie pan do lekarza. I lekarze tak zarabiają, bo tak wygląda system. Nie my go stworzyliśmy, my go próbujemy zmienić. System jest, że tak powiem, zły, żeby nie powiedzieć gorzej. I trzeba go jakoś zmienić. Pani minister próbuje to zrobić.
A jak
Państwo
próbuje?
Uważacie, że jej to nie wychodzi. Ja uważam, że trzeba, że wychodzi już pomalutku i że trzeba dać jej więcej czasu.
A jakie pan widzi efekty wychodzenia z kryzysu?
Te efekty to będą widoczne za chwilę, a nie teraz.
A jakie ruchy podjęła pani minister?
Pani minister próbuje ograniczyć zarobki lekarzy, ale nie dlatego, żeby oni mniej zarabiali, żeby im, nie wiem, sięgnąć do portfeli, tylko dlatego, żeby pracowali normalnie, żeby system nie pozwalał na pracę na 3-4 etatach, pobieranie pieniędzy za 3-4 etaty, robienie 300 czy 400 godzin w miesiącu, bo to jest niedorzeczne. Chodzi o to, żeby lekarz, do którego pan pójdzie ze swoim dzieckiem, ojcem, matką, był wypoczęty w miarę i pana dobrze obsłużył. I ten system trzeba w ten sposób zmienić. No, trzeba zmienić system, zacząć od lekarzy rodzinnych, którzy niestety nie wykonują tego, za co biorą pieniądze. Wtedy zmniejszą się kolejki na SOR-ach i będzie generalnie na pewno przejrzyście i lepiej.
Na to potrzebny
jest czas. No wie pan, panie redaktorze, jeśli przez 8 lat, a tak właściwie i wcześniej, PiS psuł ten cały system, począwszy od ministra Radziwiłła, który popsuł właśnie system lekarzy rodzinnych, no to nie da się tego naprawić w jeden rok.
Pytanie, jakie ustawy szat pani minister Leszczyna przyjęła, żeby to naprawić?
Pani minister Leszczyna miała bardzo dobrą ustawę, nie zdążyła jej położyć, bo niestety została zmieniona. I moim zdaniem to był błąd, bo pani minister Leszczyna była bardzo dobrym ministrem.
Była lepsza niż obecna.
Ja znam panią minister Leszczynę, nie znam pani Grendy, więc uważam, że pani minister Leszczyna zrobiłaby porządek.
Mało kto ją zna.
Szybciej.
Teraz się mówi, że właśnie polityka powinna wrócić do ministerstwa, że to powinien być ktoś, kto ma także odpowiedzialność polityczną.
Też tak uważam, że powinien być ktoś, kto tam jest politykiem i ma tą odpowiedzialność polityczną. Ja nie mówię, że musi to być minister, ale powinien być ktoś w randze wiceministra, który byłby takim zderzakiem politycznym i chronił ministra, który robi robotę.
Rafał Trzaskowski dobrze zarządza Szpitalem Południowym.
Zarządza Warszawą. Jeśli pan nie wierzy, odsyłam do wyników wyborów i tych samorządowych, które były niedawno, i tych, które było 5 lat temu. W każdych wyborach samorządowych Rafał Trzaskowski deklasuje swoich przeciwników, wygrywa wybory na prezydenta Warszawy, a więc pytanie należy postawić mieszkańcom Warszawy, czy Rafał Trzaskowski jest dobrym prezydentem? Odpowiedź zawsze była tak.
A w skali ogólnopolskiej wam pomaga to, jak zarządza Warszawą?
W skali ogólnopolskiej Rafał Trzaskowski ma swoich wiernych zwolenników, co było widać przy wyborach prezydenckich, gdzie zdobył prawie tą samą ilość głosów, co pan prezydent Nawrocki, więc myślę, że Rafał Trzaskowski jest i będzie jeszcze mocno wykorzystywany przez Koalicję Obywatelską.
Ktoś z polityków powinien odpowiedzieć za Szpital Południowy? Czy to...
Oczywiście, jeśli w Szpitalu Południowym. Bo wie pan, panie doktorze, według mnie nie potwierdziły się żadne pogłoski o VIP-ówce, nie potwierdziły się do tej pory żadne pogłoski o tym, że umierali ze względu na pana Kacprzyka ludzie na SOR-ze. Teraz znowu słyszę, że coś tam wyciągnie. A jeśli...
Znaczy po zeznaniach doktora Emila Jędrzejewskiego w poniedziałek prokuratura wszczęła kolejne trzecie śledztwo w tej sprawie.
I bardzo dobrze. I o tym mówię, że niestety zarzuty były tak przerażające, powiedziane przez byłego ordynatora chirurgii, że trzeba to sprawdzić. I trzeba to sprawdzić jawnie. Wszystko, żeby społeczeństwo wiedziało. Jeśli, w co ja nie wierzę, potwierdzą się, to wszyscy odpowiedzialni muszą odpowiedzieć za to. Wszyscy, którzy maczali w tym
czyli
palce.
Kto?
Myślę, że na początku...
Odpowiedzialność polityczna gdzie się kończy, zdaniem pana posła?
Odpowiedzialność polityczna się kończy na tych, którzy mianowali na stanowiska.
Czyli Rafał Trzaskowski.
No ja wątpię, żeby Rafał Trzaskowski mianował dyrektora szpitala.
A to kto mianuje?
No myślę, że Komisja Zdrowia. Myślę, że od tego są procedury. Ja jestem przewodniczącym Rady Społecznej. Ja jestem przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego u siebie na terenie. I tam zawsze dyrektorem zostaje albo ktoś z konkursu, albo dyrektorem, że tak powiem, pełniącym obowiązki, mianowany przez tego, kto jest nadzorcę właścicielskiego, w moim przypadku marszałka województwa. Więc w ten sposób. Jeśli to było z konkursu, no to przepraszam bardzo. No, konkurs to są według ustawy, według przepisów. Ja nie rozumiem, jaki może mieć wpływ prezydent na konkurs, który jest zapisany punkt po punkcie w ustawie o tym, jak się wybiera.
No, na przykład wspomniany dyrektora. Lekarz Dawid Kasprzyk miał taki konkurs, że obniżono wymagania, że nie trzeba mieć specjalizacji, trzeba mieć tylko pół roku doświadczenia, już można zarządzać SOR-em.
No może dlatego, że nie było fachowców, nie wiem. Czy nie to specjalnie się zrobiono przy niej.
Za 1,6 mln nikt by się nie znalazł, żeby pokierować warszawskim SOR-em.
Pan 1,6 mln nie dostawał za kierowanie SOR-em, tylko 1,6 mln dostawał, dlatego że miał kilka umów, prawda? Nie, za kierowanie SOR-em 1,6 mln nie dostawał. To była jedna część jego uposażenia. Oprócz tego był lekarzem pewnie na oddziale, oprócz tego, nie wiem, był gdziekolwiek, to było kilka umów. Pierwszą odpowiedzialność poniosą na pewno ci, którzy podpisywali umowy z nim, bo dlatego, że nie on sam sobie podpisał tych umów. Nie sam podpisał
umowy. I nie on
umowy.
Sam sobie wypłacał pieniądze.
I nie sam sobie wypłacał pieniądze. Zgadzać. Ale mówię, dopiero wtedy, kiedy potwierdzą się zarzuty.
A fakt, że był szefem waszej młodzieżówki, pomagał mu w karierze, jak pan myśli? Miało to wpływ, że tak sobie dziarsko radził w służbie zdrowia w Warszawie?
Wie pan co? Nie wiem, czy w Warszawie miało to wpływ, ale ja szanuję tego typu ludzi, którzy oprócz tego, że pracują zawodowo, to udzielają się również społecznie. No to tacy ludzie pchają Polskę do przodu. Nie ci, którzy siedzą w domu.
Dawid Kasprzyk,
nie ci, którzy idą, nie panie, nie ci, którzy idą do pracy na 8 godzin, a później się zamykają w swoich czterech ścianach rodziny, czy szerszej, czy mniejszej, ale ci, którzy oprócz tego, że pracują, to jeszcze idą pracować społecznie, politycznie i robią to, co ja robiłem, jak byłem młody. No dokładnie tak samo.
No dobrze, to wrócę z tym pytaniem. Dawid Kasprzyk taki obrotny, że tu jeden szpital, drugi szpital, jeden dyżur, drugi dyżur, media, potem jeszcze zarządzanie młodzieżówką i jeszcze mandat radnego. To jest ten...
No i mandat radnego przecież nie ja mu dałem, ani pan, tylko mieszkańcy Warszawy.
No ktoś go na listę
wstawił. No dokładnie, na listę tak, no ale mieszkańcy Warszawy mu dali ten mandat. Pan chce ode mnie usłyszeć, że ja będę tutaj, nie wiem, pałował pana doktora Kacprzyka. Nie będę tego robił, dopóki nie dowiem się, czy faktycznie miały miejsca te straszne rzeczy, o których mówią. A co do pieniędzy, już powiedziałem, nie jedyny Kacprzyk zarabiał w Polsce w służbie zdrowia takie pieniądze. Takich ludzi jest naprawdę bardzo dużo, ale dlatego, że system jest tak ustalony.
Lekarzem bez specjalizacji, który zarządzał SOR-em w Polsce.
Nie zarządzał, był koordynatorem SOR-u, to jest całkiem co innego. Tam na pewno był ordynator SOR-u. A on ordynatorem nie był. No ordynator zarządza SOR-em. On był koordynatorem, to jest takie drugie stanowisko zrobione, które ma łączyć SOR z ratownikami.
90% szpitali nie ma takich funkcji.
No ale niektóre mają, bo ustawa na to pozwala. No pozwala. I tak to wygląda, no.
I za to zarabiał całkiem nieźle. Panie poseł Małgorzata Pępek nie poniesie konsekwencji za to, że no, przynajmniej zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia wepchnęła się w kolejkę.
A ja wygląda to tak, że w Polsce już, nie wiem, niektórzy zrobią z nas polityków diabła rogatego, z którym nie chce się rozmawiać, a niektórzy znowu mówią inaczej. Trzeba coś zrobić, żeby może będzie potrzebna. I myślę, że na tej zasadzie to nie pani Pępek dzwoniła i prosiła o przyspieszenie, to po prostu pracownicy
działaczka według platformy, mnie, która
no właśnie, pracownicy tego szpitala chcieli
być
dobrzy. Zwolniło się miejsce, no to mamy Pępkową, to dajmy jej to miejsce. No i tak to
zamiast
było.
Półtorej, zamiast ja 18 miesięcy, 3 tygodnie.
Wtedy akurat, wie pan, też tak sprawdzałem. Nie było żadnego czekania. 2 lata na te badanie. Badanie w tym szpitalu w tym okresie było, czekanie było góra do 3 czy 4 miesięcy, więc nie przesadzajmy.
Było parę miesięcy, to zrobiło się parę tygodni. Ale to dlaczego został wyrzucony z partii pan senator Lenca, pani Pępek nie?
Ja tu widzę kolosalną różnicę. Senator Lenz nawet nie pomyślał o tym, żeby przejść jakąkolwiek procedurę.
Czyli słusznie został wyrzucony.
Myślę, że słusznie zostało wyciągnięte konsekwencje wobec niego akurat w tym wypadku. Nawet nie pomyślał o tym, że jakaś procedura jest.
Pani poseł, ale też go, nie
ale też, go chcę, ale też go chcę trochę usprawiedliwić, bo nie wiem, jakbym się zachował ja, gdybym szedł ze swoim wnukiem i nie wiedział, co mu się dzieje. Czy nie próbowałbym zrobić tego bardzo szybko, czyli w domyśle poza kolejnością.
Wykorzystać swoją pozycję jako członek Rady Społecznej Szpitala.
Jako członek Rady Społecznej. Na szczęście nigdy tego nie musiałem robić i na szczęście pewnie nigdy nie będę musiał tego robić, dlatego że mamy ubezpieczenie w prywatnej szpitalu.
Jako polityk.
Nie, jako obywatel.
I co to mówi o publicznej służbie zdrowia?
Mówi to, że skoro mnie stać, to nie będę obciążał publicznej służby zdrowia, jeśli nie muszę.
A jaki przykład daje to Polakom, że polityk w studio mówi, no gdybym miał kłopot, to może bym skorzystał z moich uprawnień jako polityk.
Gdybym
może
miał kłopot, to powiedział, nie wiem, co bym zrobił. Proszę nie przekręcać moich słów. I jestem przekonany, że pan też nie wie, nie powiedziałby mi teraz, co by pan zrobił.
Byłem parę razy na
żaden
sorze,
z kolegów tutaj
nigdy nie
siedzi,
mówiłem, jestem z telewizji się, albo z
radia. Gdyby się okazało, co ten. Ja na pewno nie musiałbym tego robić, bo na końcu powiedziałem, dlatego że mamy ubezpieczenie w prywatnym szpitalu.
No ja nie mam, byłem 2 razy, 3 razy byłem na sorze i spokojnie czekałem
i mam
w kolejce
i mam święty spokój. Dlatego że idę, płacę, mnie badają. Oczywiście kosztuje to dużo, no, ale żeby było dla hejterów. Mnie stać.
To prawda, wystarczy spojrzeć na sprawozdania finansowe.
Tak jest.
To pan poseł jest chyba najbogatszy. Nie, chyba Marek Jakubiak jest od pana bogatszy,
nie,
pan jest
tam
drugi.
Guzowaty, no tam.
No nie, ale wśród
dużo
posłów.
Kasiory.
Nie, no wśród posłów.
Guzowaty, nie, mostowy.
Gut mostowy.
Gut mostowy.
Też jest zamożnym posłem, a tak ja z Prawa i Sprawiedliwości, żeby była jasność. Patrzę jeszcze trochę na tematy gospodarcze. Próg, drugi próg podatkowy, podnieść czy zostawić?
Podnieść.
Do ilu?
Tak, mówiliśmy, do 60 tysięcy.
Nie, to mówi pan o kwocie wolnej, mówi o progu podatkowym drugim.
A, o progu podatkowym drugim. A wie pan co? To najpierw trzeba by było podnieść kwotę wolną od podatku i dopiero później zastanowić się nad progiem podatkowym. Ale ze względu na to, że inflacja przez te lata poszła naprawdę do góry. Pieniądz, no niestety stracił na wartości. To widać, każdy wie, pamięta, co ile kosztowało 10 lat temu i teraz. Trzeba ludziom ulżyć i trzeba te sprawy i kwotę wolną od podatku i próg podatkowy zreformować, czyli podnieść do góry jedno i drugie.
Jedno i drugie do góry. Minister finansów tego nie chce zrobić.
No minister finansów będzie się bronił, no to już to jest logiczne.
A Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi, musimy ulżyć klasie średniej. PiS mówi, do 180 tysięcy, w tej chwili jest 120. Kiedyś było 85, ale PiS podniósł do 120.
Nie chciałbym komentować tego, co mówi pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Dlaczego?
Uważam, że to tak.
A jakie dokonania w takiej naturze gospodarczo-finansowej ma obecny rząd? Co udało się zrobić dla przedsiębiorców?
Udało się zrobić kilka podstawowych rzeczy dla ludzi najmniej uposażonych. Czyli udało się podnieść emerytury. dać 13, 14 emeryturę, utrzymać to. Nie, 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 ale utrzymać to. To nie, PiS nie robił takich wydatków na obronność, jak robi ten rząd.
No dobrze, ale dla przedsiębiorców...
Weźcie raz, powiedzcie o tym. To przecież masa pieniędzy idzie na bezpieczeństwo. PiS tego nie robił w ogóle. Trzeba to nadrobić. A my dajemy na bezpieczeństwo i utrzymujemy. Babciowe, żłobki. Raczej... No naprawdę dużo pieniędzy.
To jest pomoc dla przedsiębiorców?
Ale
to jest...
Pomoc dla przedsiębiorców... Wie pan, przedsiębiorca jest zawsze w tym kraju na końcu, że tak powiem, do pomagania. Ale ja... Dlatego też w Sejmie są tacy ludzie jak ja, którzy panu ministrowi Domańskowi, panu premierowi Tuskowi przypominają o tym, że ci ludzie głosują na nas. I oni mimo wszystko na nas głosują.
I
mimo
coś
tego,
dla nich
że nie bardzo im... Ale zrobimy.
Czyli do tej pory nic nie zrobiliście?
Nie, no zrobiliśmy sporo. No, mamy na przykład, no chociażby to, że w Polsce jest naprawdę wzrost gospodarczy. No to jest dla nich najważniejsze, dla przedsiębiorców, wzrost gospodarczy. Że oprócz tego, że oczywiście zamyka się wiele firm, to wiele firm powstaje, wiele firm się rozwija. Nie rozwijałoby się przy złym gospodarowaniu. A pan minister Domański, no niestety jest jak, jak taka skała, która musi być. No on pilnuje pieniędzy publicznych. I zawsze będzie mówił o tym, że no nie będzie nic rozdawał, ale my przypominamy mu, ja, pan wielu posłów z Koalicji Obywatelskiej i wielu posłów z szerokiej koalicji rządzącej przypominamy o tym, że jest takie społeczeństwo, ja, zresztą można moje wypowiedzi sobie odsłuchać, jest taka część społeczeństwa, która robi 30-40% polskiego PKB, to są małe, polskie i średnie, rodzinne firmy i im trzeba pomóc. Dla nich
i Donald Tusk obiecał im chociażby chorobowe, spłacone ZUS-u od pierwszego dnia. Obiecał im parę innych rzeczy. Coś dowiózł z tych 100 konkretów dla przedsiębiorców?
Tak, no pan redaktor znalazł rzecz, która mnie boli. No właśnie nie dowiedzieliśmy chorobowego, ale uda nam się to zrobić. Mam nadzieję.
Konfederacja Light ma powstać. Dzisiaj tak patrzę na Rzeczpospolitą, 6 strona. Ryszard Petru zapowiada, że już jesienią ruszy. To może to jest alternatywa dla Koalicji Obywatelskiej?
Żadna Konfederacja nie jest alternatywą dla Koalicji
Obywatelskiej. A nawet ta Light Ryszarda Petru?
Nie wiem, co ma oznaczać Konfederacja Light.
Będziemy partią miękkiego protestu.
Może niech Ryszard powie jasno, co ma oznaczać Konfederacja. Jeszcze raz powiem, żadna Konfederacja nie jest alternatywą dla Koalicji Obywatelskiej. Zobaczycie to przy kolejnych wyborach w przyszłym roku. Jestem przekonany, że polskie społeczeństwo jest mądrym społeczeństwem, wiem o tym dobrze, no i nie będzie głosowało na tych, którzy mówią, że żadnych podatków, żadnych zobowiązków wobec państwa, żadnych rozdawni, żadnych 800+, żadnych większych dodatkowych emerytur. No to przepraszam bardzo, No, to chyba ludzie rozumieją, że w ten sposób polityki się nie da zrobić.
I jak rozumiem, wybiorą Koalicję Obywatelską, to już na koniec cytat z Grzegorza Schetyny, który powiedział, nie mamy samodzielnej większości, tak bym powiedział, to na pytanie, czy utrzymacie władzę. Jesteśmy w podobnej sytuacji do PiS-u i mamy blisko 18 miesięcy do wyborów.
No i bo zgadzam się z panem senatorem
Schetyną.
Jesteście
na premierem.
Mamy
prostej...
18 miesięcy do wyborów.
A w tej chwili na prostej
jesteśmy
drodze,
na dobrej
żeby utrzymać
drodze.
Czy utracić władzę?
Jesteśmy na dobrej drodze, żeby utrzymać dużą przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. Trzeba teraz zrobić wszystko, żeby nasi koalicjanci złapali większy oddech.
A pan wolałby rządzić z Lewicą czy z Konfederacją?
Z PSL-em.
Tylko?
Wolałbym rządzić z PSL-em.
Bez Lewicy.
Wolałbym rządzić z PSL-em.
A jak nie będzie możliwości, to jak będzie wybór?
To będzie szeroka koalicja, tak jak jest teraz.
Czyli z Lewicą. Prędzej niż lepiej, żeby w rządzie był
Krzysztof
Gawkowski czy Sołomir Mentzen.
Czasami wolę tą taką naszą kanapową, liberalną, kapitalistyczną lewicę niż...
Kto jest taką lewicą?
No, są tam tacy.
No którzy? No kto jest kanapową, kawiarową lewicą, panie Bosie?
Nie będziemy nazwiskami tego operować. Nie. Bo niektórzy się mogą ucieszyć, a inni obrazić, więc nie o to mi chodzi. Na pewno nie z razem. Może w ten sposób. Na pewno nie z razem.
Bo oni są jacy?
No, prawdziwi komuniści. Tacy czekiści nawet bym powiedział.
A Włodzimierz Czarzasty nie jest prawdziwym komunistą?
Ja raczej się przyjaźnię z panem Dariuszem Wieczorkiem.
On też miał z PZPR-em związki, ale taki...
Ale to PZPR, wie pan, ale to, też... połowę ludzi w Polsce miało związki z PZPR-em.
Ale też jest oczywiście...
Ja też miałem związki z PZPR-em, mój sąsiad był członkiem PZPR-u.
W tym klubie biznesu też bardzo mocno działa pan Wieczorek.
No właśnie.
Czyli taka lewica.
Skoro w klubie biznesu, czyli ma liberalne poglądy na gospodarkę.
I taka lewica jest w rządzie.
Taka lewica jest potrzebna.
I czym ona się różni od was, taka liberalna, gospodarcza lewica?
Że będzie zgarniała ludzi o lewicowych poglądach mocno. Ja jestem akurat Koalicji Obywatelskiej i mam dotrzeć, czy docieram, czy próbuję dotrzeć do ludzi o tych bardziej prawicowych poglądach.
Bardziej konserwatywnych, czyli znaczy jakich?
Nie. No to... Dla mnie prawicowość to nie jest konserwatyzm.
Tylko?
Czyli ludzi, którzy są otwarci na świat, ludzi, którzy, jak powiedziała to kiedyś pani profesor, skoro Bóg nam dał oczy z przodu, to patrzą do przodu, a nie do tyłu. No takich ludzi. Tych, którzy nie fiksują się całe życie na historii, na martyrologii, na tym wszystkim, tylko patrzą, żeby rozwijać Polskę, patrzą, żeby ich dzieciom, ich wnukom żyło się z roku na rok coraz lepiej.
To a propos historii, skoro pan poseł wywołał, to zapytam już zupełnie na puentę naszej rozmowy to, co zrobił prezydent Nawrocki. Odebrał order Orła Białego. Słusznie czy niesłusznie zrobił?
To największa głupota, jaką mógł zrobić.
Dlaczego?
W polityce. No dlatego, że rozjątrzył całe to społeczeństwo i polskie, i ukraińskie. Nie mówię, żeby było jasne. To nie są słowa, że znowu Żeleński był dobry, bo ten zrobił dokładnie to samo. Dwóch niedorosłych ludzi bawi się w piaskownicy losem dwóch narodów.
I to jest straszne. Na jednak upaństwowienie kultu UPA.
Panie redaktorze, mówiłem o tym zawsze i dawno. Jestem wielkim zwolennikiem pomocy narodowi ukraińskiemu w tej walce, którą mają. Mamy z nimi swoje problemy, które trzeba wyjaśnić i je wyjaśnimy. Ale nie wtedy, kiedy oni mają nóż przy gardle.
A to kiedy? A nie teraz.
Kiedy wygrają tą wojnę i ta wojna się skończy. I to się załatwi.
A wtedy będą chcieli to załatwić?
Nie wiem, czy będą chcieli to załatwić. Będą musieli to załatwić i będzie to załatwione. Tylko nie w momencie, kiedy komuś się przystawia pistolet. Z jednej strony Rosja im przystawia pistolet do skroni, a z drugiej strony my im wsadzamy, że tak powiem, ten. No nie o to chodzi. Tak się polityki nie robi. Proszę popatrzeć, jaki jest odzew społeczeństwa europejskiego. Niewielu polityków stanęło po stronie pana prezydenta Nawrockiego. Raczej większość polityków europejskich uważa, że to było, lekko powiedzieć, niezbyt mądre posunięcie.
Die Welt napisał tekst dość duży o tym, że no, odradza się idea faszystowska, czy ideologie faszystowskie na Ukrainie.
Nie, panie redaktorze, my rozmawiamy teraz o załatwieniu sprawy między Polakami a Ukraińcami. Nie wiem, czy się odradza idea faszystowska. Jeśli tak, to Ukraińcy będą musieli ją sami wyplenić do cna.
A czym jest,
inaczej nie wejdą do Unii Europejskiej, więc o tym dobrze.
A czym jest kult Bandery niż odradzanie się?
Pana, wszyscy historycy, łącznie z tak uwielbianym w Polsce historykiem, jakim jest Norman Davies, mówią, że nie do końca jednak Bandera to jest tylko i wyłącznie kult faszyzmu. Że jednak dla Ukraińców jest to organizacja, która broniła ich głównie i walczyła głównie z sowiecką Rosją po to, żeby mieć niezawisły kraj. Pewne rzeczy uszanować musimy, ale takich, że będą nazywać, nie wiem, jednostki wojskowe z ludźmi, których nie jesteśmy w stanie przyjąć, no tu musimy sprawę załatwić. Tylko cały czas mówię, nie teraz, to nie ten czas.
O czym mówił Artur Łącki, poseł na Sejm Koalicji Obywatelskiej i przedsiębiorca. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Godzina 8 wybiła, czas na serwis informacyjny. Kronika Parecka będzie po godzinie 8.